Północno-południowa oś państw tworząca obszar Międzymorza, do którego zaliczamy kraje między Morzem Czarnym, Adriatykiem i Bałtykiem, może stać się poważną alternatywą dla rozwoju gospodarczego Polski. O roli Pomorza w tym ważnym procesie rozmawiano podczas debaty w Radiu Gdańsk. Ten projekt to wieloletnia praca ekspertów na płaszczyźnie politycznej i gospodarczej, która może przynieść oczekiwane rezultaty, uważają tak analitycy. Spotkanie wspólnie z naszą rozgłośnią zorganizował Instytut Międzymorza, który rozpoczyna lobbying na rzecz polskiej gospodarki w budowaniu idei Trójmorza.
Ja nazywam się Tomasz Klinger i poprowadzę dzisiaj z Państwem debatę, jak tę ideę rozwoju gospodarczego i społecznego wcielać w życie. I przejdźmy do przedstawienia gości. Dziś w studiu koncertowym imienia Janusza Hajduna witam serdecznie profesora Piotra Grochmalskiego z Akademii Sztuki Wojennej. Przypomnę, że pan profesor jest analitykiem do spraw bezpieczeństwa. Jest z nami także profesor Zbigniew Krysiak z Instytutu Myśli Szumana. Witamy serdecznie. A o kwestiach stricte gospodarczych będziemy rozmawiać z prezesem Portu Gdańsk, Łukaszem Malinowskim. I za sprawą łączy internetowych jest z nami także profesor Grzegorz Górski z Akademii Jagiellońskiej. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam serdecznie.
Tutaj w tym gremium rozmawialiśmy o idei Międzymorza. Idei, która może w przyszłości zmienić oś społeczno-gospodarczą zupełnie w innym kierunku. W kierunku północno-południowym. Ta linia Berlin-Moskwa może mieć swoje odniesienie. Jaka jest droga do tego, abyśmy, myśli Instytutu Międzymorza, wcielili w życie? To proces wieloetapowy. I to jest pytanie do profesora Grochmalskiego.
Podstawą jest pragmatyka myślenia. Pokazanie, udowodnienie, że państwa tego obszaru, w tym Polska, to są doświadczone państwa, historycznie doświadczone takim działaniem zmierzającym do rozbicia spójności geopolitycznej tego obszaru, ale też w momencie, w którym kształtowała się współczesna myśl polityczna, ale także państwa w Europie, ten obszar był głęboko poddany działaniom, które miały doprowadzić do zdeprecjonowania potencjału gospodarczego i politycznego tego obszaru. W tej chwili fundamentalna jest świadomość wspólnych interesów, ale także głęboka świadomość, że tego typu projekt potężnie wzmacnia i uzupełnia to, co zbudowało pewną logikę dziejów Europy, czyli tą oś Paryż, Berlin, Moskwa. U podstaw tej osi były też dwie globalne wojny, bo właśnie starcie interesów doprowadziło do, w konsekwencji do tych porażających wojen. Pewnego rodzaju fundamentalnym uzupełnieniem jest myśl, aby zbudować dodatkowy potencjał europejski poprzez odtworzenie i rozbudowę infrastruktury we wszystkich wymiarach gospodarczym, logistycznym, intelektualnym, w tym pasie północ-południe, czyli tej dotychczasowej historii Europy, ten wymiar, który był niedoszacowany i w jakimś tam stopniu upośledzony, stworzyć jako wielką szansę dla przyszłości europejskiej. To jest w tej chwili najważniejszy i jedyny, realny, bardzo ambitny projekt, który ma do zaoferowania Europa i też obszar tych państw. Przy czym po zakończeniu I wojny światowej człowiek, na którego się powołują praktycznie wszyscy myśliciele geopolityczni, Sir Halford Mackinder, zdiagnozował, że jeśli Europa chce uniknąć katastrofy kolejnej wojny, musi zainwestować w stworzenie stabilności geopolitycznej w Europie Środkowej, a tą stabilność rozumiał podobnie jak marszałek Piłsudski, a więc zbudowanie szeregu państw opartych na swojej własnej tożsamości. I w istocie to, co dzisiaj widzimy, a więc z jednej strony wojna przeciwko Ukrainie, która ma właśnie doprowadzić do rozbicia rosnącego znaczenia państw Europy Środkowej, a z drugiej strony ogromna świadomość także w wymiarze światowym roli i znaczenia państw tego regionu dla bezpieczeństwa europejskiego, potwierdzone ogromną dynamiką działania państw takich jak Polska. Polska stała się swoistym centrum w tej chwili decyzyjnym, jeśli chodzi o propozycję kształtowania nowej wizji europejskiej. To wszystko pokazuje, że to rozpoznanie Mackindera, Piłsudskiego było w pełni zasadne i stąd działania agresywne Rosji, aby nie dopuścić do powstania tego typu formatu. To jest w tej chwili jedyna fundamentalna propozycja dla Europy, aby nie tylko ustabilizować ją, ale stworzyć nowe szanse i stworzyć nowy paradygmat bezpieczeństwa, który nie dopuści do tego, czego omal nie byliśmy świadkiem, czyli zbliżenia się do hekatomby III wojny światowej. Dlatego, że model francusko-niemiecki absolutnie zawiódł. Na tym tle raptem dynamika działania, sprawczość państw Europy Środkowej udowodniły, że tego typu region wsparty potężną osią biznesowo-logistyczną państw całego tego regionu, tej dwunastki, która w tej chwili tworzy inicjatywę Trójmorza, to jest rzeczywiście absolutnie nowy, wspaniały projekt, który ten region proponuje całej Europie.
Panowie, wobec tego pytanie kolejne, które rodzi się jakby z końcówki wypowiedzi pana profesora. Czy budowanie wspólnoty Międzymorza zyska akceptację Unii Europejskiej, czy jest już na samym starcie potężnym zagrożeniem? Mam na myśli tutaj zagrożenie gospodarcze dla Unii Europejskiej, profesor Zbigniew Krysiak.
Dla całej Europy wspólnota narodów Międzymorza jest niezbędna, konieczna, dlatego żeby tą dysfunkcję Europy, w szczególności Unii Europejskiej, jakoś redukować. Tutaj nawiązując do słów Jana Pawła II, mamy zachodnie i wschodnie płuca Europy. Wydaje się, że jeszcze parę dekad wcześniej wydawało się, że to zachodnie funkcjonuje nieźle, a tu na wschodzie ono jest bardzo podupadłe. Gdy tymczasem widzimy, że właśnie to na zachodzie jest bardzo w ciężkiej chorobie, można by tak powiedzieć, w związku z tym potrzebne jest to dobrze funkcjonujące płuco na wschodzie. Wiadomo, że w organizmie te dwa płuca wzajemnie się uzupełniają. Jak jedno jest słabsze, to drugie mu pomaga. Dlatego ta koncepcja wspólnoty narodów Międzymorza jest wyzwaniem, koniecznością. Po to, żeby tworzyć również taką pozytywną przeciwwagę naprawczą dla zachodniej części Europy, żeby jej pomóc. To jest nasze wyzwanie i zadanie. W pojedynkę sobie nie poradzimy. Jak się patrzy na tą wspólnotę, to trzeba powiedzieć, jasno zaakcentować, że ona nie może tylko stać na filarze ekonomicznym. Tu trzeba popatrzeć na nią z perspektywy właśnie takich obszarów, wymiar ekonomiczny, wymiar ideowy, relacyjny i instytucjonalny. Jak też Schuman mówił, przestrzegając właśnie rozwijanie się europejskiej wspólnoty gospodarczej, że jeśli to będzie tylko opierało się o ekonomię, instytucje, to wcześniej czy później zbankrutuje. Jest błędem dzisiaj często myślenie i akcentowanie, że Trójmorze to są tylko te 12 krajów, które należą do Unii Europejskiej i czasem niektórzy w stresie obawiają się, co powiedzą tam w Brukseli, jak my tutaj tworzymy jakieś ciekawe dzieło. I właśnie dlatego koncepcja Międzymorza, tutaj właśnie od samego południa do Bałtyku, a nawet dalej tutaj można powiedzieć Skandynawia, to uważam, że jest bardzo mądra koncepcja. I w tym wymiarze ta wspólnota ideowa, ta wspólnota losu, te korzenie, to jeszcze można powiedzieć jakoś mocno stojące chrześcijaństwo. Bez tego jakakolwiek wspólnota się nie uda, bez właśnie tych fundamentów. Wspólne relacje, ten wymiar i kulturalny, ale relacje właśnie poznawanie członka wspólnoty. Tutaj właśnie bankrutuje Unia Europejska, bo zatracane są relacje. Schuman przestrzegał. Relacje, relacje, jeszcze raz relacje. W ramach tych inicjatyw dotyczących Międzymorza, to mówi się Trójmorze, tak? To też jest Ukraina, w przyszłości Białoruś, to znaczy dzisiaj tak może tego nie akcentujemy, ale chcemy, żeby nasi bracia na Białorusi o tym wiedzieli. To jest właśnie w szczególności budowanie, integrowanie relacji w młodym pokoleniu, takich do 40, bo to są jeszcze młodzi, aktywni. Integrowanie młodego pokolenia w Trójmorzu. Tu, żeby oni mogli nie bilateralnie, bo to, co zrobiła Unia Europejska, bilateralne relacje poszczególnych krajów z Niemcami, z Francją, to rozbiło jakąś, można by powiedzieć, potencjalną wspólnotę. I dzisiaj trzeba się scalić. Instytut Myśli Schumana właśnie po raz drugi w tym roku w Krasiczynie organizuje właśnie taki, można powiedzieć, forum młodego pokolenia w Międzymorzu. Ta platforma jakby idei myślenia Schumana, która de facto jest według ekspertów odzwierciedleniem wartości pierwszej Rzeczpospolitej. To jest właśnie ta przestrzeń naszych wspólnych idei i z poziomu idei, czyli poczucia tożsamości, poczucia bycia w tej dużej wspólnocie. I jak są relacje, jak ludzie już czują się wspólnotą, to wtedy wszelkie projekty ekonomiczne, wszelkie właśnie sprawy w tym zakresie będą szły łatwo. Tutaj, proszę Państwa, musimy przyspieszyć stworzenie pewnej platformy instytucjonalnej, nie nadzorczej, ale pomagającej wdrażanie właśnie tych różnych projektów. Nie chodzi o to, żeby to były instytucje wieczne, tylko właśnie na wykonanie określonych zadań.
I myślę właśnie, panie profesorze, że to Instytut Międzymorza będzie wykonywał w najbliższym czasie i tej idei chcę też zapytać profesora Grzegorza Górskiego, który jest z nami za pośrednictwem łączy internetowych. Panie profesorze, no właśnie co trzeba wypełnić, jakie elementy trzeba spełnić, żeby stać się silnym w lobbingu tego, o czym my dzisiaj tutaj na Pomorzu dyskutujemy, bo to niezwykle ważne miejsce dla Międzymorza.
W moim przekonaniu podstawowa kwestia to jest taka, żeby zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach tego obszaru uświadomić sobie własną siłę. Problem polega na tym, że ta przestrzeń, tak brzydko to określając, ma trochę takie mentalnie wkodowane przeświadczenie, że może funkcjonować właściwie tylko jako pewnego rodzaju przestrzeń kolonialna. Historia tak sprawiła, że rzeczywiście przez wiele stuleci, no właściwie zdecydowana większość tych państw pozostawała w jakiejś zależności od takich czy innych głównych graczy w regionie. Byli to Niemcy wcześniej w wydaniu habsburskim, byli to Rosjanie, byli to Turcy. Więc w tym sensie no, istnieje pewnego rodzaju taki deficyt wiary w samodzielność. On się historycznie w różnych miejscach różnie objawiał. I on też jest widoczny dzisiaj. On najbardziej jest widoczny w takiej pewnej łatwości rozgrywania krajów regionu w różnych sytuacjach, na przykład na poziomie Unii Europejskiej przy okazji różnych dyskusji o różnych kwestiach, od choćby kiedy była na przykład kwestia nie tak dawno transportu międzynarodowego, ciężarowego, pewne solidarne stanowisko krajów Europy Środkowo-Wschodniej zostało rozbite przez Francuzów przez to, że udało im się łatwo wyłuskać ze wspólnego stanowiska Rumunów, no i krótko mówiąc przeprowadzić swoje działania, które niekorzystne były dla Polski. Więc pierwsza rzecz no to jest uświadomienie sobie tego, że zwłaszcza ten ostatni okres po 90 roku również pokazał to, że to jest przestrzeń, która jest traktowana przez najważniejszych graczy w Europie Zachodniej jako przestrzeń kolonialna, która jest do wykorzystania i którą się wykorzystuje po to, ażeby utrzymać własną pozycję albo ją wzmocnić. No, oni stracili swoje, bym powiedział, zaplecze kolonialne w latach 50., 60. Ta przestrzeń też do budowania bogactwa krajów Europy Zachodniej się na jakiś czas skurczyła. Ona była w jakiejś mierze uzupełniana przez Amerykanów tak długo, jak trwała zimna wojna. Europa była potrzebna Amerykanom do tego, żeby zrównoważyć wpływy sowieckie. I wtedy Europa miała jakieś zasoby, które mogła też wykorzystywać dla swojego rozwoju. Ale po 90 roku tym podstawowym zasobnikiem, z którego czerpano, no to było właśnie to, że udało się w myśl tej niemieckiej doktryny Mitteleuropy zwasalizować de facto całą tę przestrzeń, podporządkować ją potrzebom rozwojowym czy utrzymania pozycji niemieckiego przemysłu i poziomu życia w Niemczech. Z tego po części też korzystali przede wszystkim Francuzi. Neokolonialny charakter, sposób traktowania nas przez tamtą część Europy no jest oczywisty i my musimy też jakby w szerszym wymiarze uświadomić sobie. I wydaje mi się, że tych kilka ostatnich lat to nie jest tylko uświadamianie sobie tego w Polsce, ale to jest także uświadamianie sobie tego w krajach innych tej naszej przestrzeni, że my możemy funkcjonować na innych zasadach, że nie jest naszym jedynym losem to, że będziemy przestrzenią montowania niemieckich samochodów czy rynkiem zbytu dla zdyzelowanych produktów niemieckiego przemysłu, który nie radzi sobie w konkurencji z tymi bardziej już dzisiaj zaawansowanymi krajami na świecie, więc upycha to w przestrzeni, w której mieszka tam ponad 100 milionów ludzi, bo tu można upchnąć wszystko, można podreperować swoją własną pozycję. I to jest to, co jest jakby naszym zadaniem. To Polska jest oczywiście zbyt słaba, żeby stawiać czoła tym wszystkim wyzwaniom, ale w tym szerszym konglomeracie państw mających świadomość tego wspólnego interesu, wspólnej pozycji, wspólnych zagrożeń, ale też i wspólnych szans. Też poprzez uświadomienie sobie tego potencjału, bo pamiętać trzeba, że przez ten skumulowany potencjał choćby Grupy Wyszehradzkiej dla funkcjonowania gospodarki niemieckiej, choćby dla ich obrotów handlowych, to jest potencjał, który dzisiaj jest już właściwie równoważny z tym, jaką rolę w tej ekonomice amerykańskiej odgrywają Stany Zjednoczone czy Chińska Republika Ludowa. Więc w tym sensie to już nie jest tylko tak, że my zależymy od nich, ale oni także zależą od nas. Im szybciej sobie to uświadomimy, im szybciej przebadamy te wszystkie nasze potencjalne możliwości, gdzie możemy być jeszcze razem silniejsi, gdzie możemy wspólnie osiągnąć jeszcze jakieś dodatkowe przewagi, no tym bardziej będziemy zdolni do tego, żeby odgrywać rolę samodzielną, żeby nie dać się sprowadzić właśnie do tej roli takich czy innych junior partnerów.
Profesor Grzegorz Górski podkreślił ten bardzo ważny element gospodarczy. Jest z nami prezes Portu Gdańsk i okazuje się, że Pomorze pod tym względem jest bardzo silne i my jako ten makroregion jesteśmy w stanie tworzyć również silną gospodarkę na płaszczyźnie chociażby transportowej. Panie prezesie, właściwie z miesiąca na miesiąc liczba towarów przewożonych przez Port Gdańsk, liczba rozładunków, załadunków wciąż rośnie. Jaką jesteśmy w tym momencie dźwignią dla pomysłu Międzymorza, a zarazem połączenia Via Carpatia?
Myślę, że szanowni państwo, Port Gdańsk, Port Gdynia, jak i Port Szczecin-Świnoujście to są tak naprawdę kluczowe bramy w tej chwili do południowej Europy. I patrząc również z drugiej strony, my jesteśmy punktem wyjścia dla towarów z Europy Południowej. Konflikt na Ukrainie pokazał nam, jak bardzo dotychczasowe szlaki transportowe były uzależnione od sytuacji geopolitycznej i od tego, jaką mentalność prezentowali, tak jak to profesor pięknie tutaj metaforą ujął, nasi dziadkowie i babcie, tak? Czyli stara Europa. Stara Europa patrzyła na szlaki transportowe w taki sposób, jak to funkcjonowało przez wiele lat. W kontekście spokoju, w kontekście ugłaskiwania rosyjskiego niedźwiedzia. Polska miała pełnić tą rolę tranzytową, służebną, tylko i wyłącznie w taki sposób, aby te towary pomiędzy tymi głównymi graczami były transportowane. Natomiast konflikt na Ukrainie uświadomił nam wszystkim, że ta rola Polski całkowicie się zmienia. Że stajemy się kluczowym graczem zarówno dla transportu surowców energetycznych i to nie tylko dla samego naszego kraju, żeby zabezpieczyć energetycznie bezpieczeństwo Polski, ale również dla sąsiadów takich jak Czechy, Słowacja, Węgry, które dostępu do morza nie mają, prawda? I tutaj oni patrzą na to, co się wydarzy, czy FSRU u nas powstanie, czy tymi konkretnymi szlakami logistycznymi będziemy w stanie zapewnić również im bezpieczeństwo energetyczne. Inna kwestia jest tego typu, że staliśmy się również głównym hubem transportu militarnego dla konfliktu na Ukrainie. Tak? To przez polskie porty głównie płynie i przez Rzeszów jako port lotniczy płyną te dostawy sprzętu, który wspiera naszych sąsiadów w konflikcie. Ale nawet moment jakby zakończenia tego konfliktu to nie będzie koniec rozwoju portu. Dopiero to pokaże, jak bardzo gospodarczo jesteśmy w stanie rozwinąć się jako porty, jako kraj przy odbudowie Ukrainy. Będziemy kluczowym miejscem, gdzie to wszystko będzie się kumulować.
Ten kontekst wojny, a właściwie zagrożenia, o którym mówił profesor Grochmarski wcześniej, czy te wydarzenia związane z rosyjską agresją na Ukrainę, one mogą być takim bardzo ważnym, symptomatycznym elementem do tego, żeby bardzo skutecznie i silnie budować, panie profesorze, ideę Międzymorza. Profesor Piotr Grochmarski.
Rosjanie dużo wcześniej rozpoznali potencjał Polski, ten kreacyjny potencjał Polski, to doświadczenia związane z wielkim projektem pierwszej Rzeczpospolitej cywilizacyjnej, kulturowej, radykalnie odmiennej od propozycji rosyjskiej czy pruskiej. Bardzo nowatorski, cywilizacyjnie niezwykły, czasach ówczesnej Europy i gospodarczo niezwykły. W tym projekcie fundamentalne znaczenie odgrywała zarówno Ukraina, jak i Gdańsk. W zasadzie wielki port, klucz do dobrobytu wielkiego obszaru gospodarczego. Był taki raport, który dostał Putin, który dotyczył atrakcyjności projektu Trójmorza z punktu widzenia zagrożeń dla Rosji. I raport ten jednoznacznie wskazywał na to, że Rosja musi zrobić wszystko, aby zniszczyć ten projekt. Fundamentalną kwestią dla Rosji jest zniszczenie tego projektu. I w istocie agresja na Ukrainę nie jest tylko agresją na Ukrainę. To jest agresja, której istotę można sprawdzić do zniszczenia kreatywnej roli, jaką buduje ten obszar cywilizacyjno-kulturowy. Pamiętajmy, że w konsekwencji rozbiorów Polski dokonanej przez trzy sąsiednie państwa było zniszczenie także tego nowatorskiego projektu. I co bardzo istotne, jeśli analizujemy ten długotrwały proces, bo pierwszy rozbiór, niszczenie państwa to był wyjątkowo drański projekt realizowany bardzo konsekwentnie przez te trzy państwa, które w którymś momencie stworzyły własną kasę, aby korumpować polskie elity, stworzyły pewien wspólny projekt, jak zniszczyć, totalnie zniszczyć Polskę. Mało kto wie, że w trakcie pierwszego rozbioru cały czas trzy strony szantażowały Polskę, że mogą dokonać ostatecznego rozbioru już wówczas. Na stole cały czas leżał tego typu projekt. Otóż w konsekwencją rozbioru było później tworzenie nam gęby w całej Europie. No między innymi przez Prusaków, którzy zaczęli kreować w swojej propagandzie wizerunek Polaków i Polaka jako niezdolnych do samodzielnego bytu, jako niezdolnych do zbudowania własnej państwowości. To była głęboka jakby zadra, jeśli chodzi o tą pruską mentalność i ten okres, kiedy oni cały czas podnosili, czy też mieli świadomość swojej słabości wobec państwa polskiego. No i to budowanie nam gęby na skalę europejską później, bo ten model wykreowany przez pruską propagandę, model Polaka później rozpowszechniony został w całych Niemczech, a następnie w Europie, fundamentalnie miał pokazać, że Polacy są narodem upośledzonym. I raptem co się stało? Przy okazji tej wojny. Otóż w założeniach Rosjan ta fala, która miała zalać Polskę, miała zniszczyć kluczowe państwo z punktu widzenia stabilności i bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO, ale w zasadzie całej Europy. Nie było dotąd państwa, które byłoby w stanie wytrzymać taką skalę migracji. W planach natowskich nigdy nie ćwiczono takiego wariantu. Nigdy NATO nie było poddane tego typu próbie. Żadne z państw NATO nie było poddane tego typu działaniu. Co więcej, sztabiści natowscy uznają, że tego typu operacja w czasach pokoju jest najtrudniejszą, jaką mogą realizować wojska sojuszu. I co się stało? Polska pokazała światu, że jest świetnie zorganizowanym państwem, światłym społeczeństwem, o dużej kulturze strategicznej. To było coś szokującego. Tak mocno utrwalony był ten wizerunek Polski jako państwa, które no, zgodnie z tą ciągłą obsesją Niemiec i Rosji, ten bękarcie powstałem na gruncie pokoju paryskiego, a więc niezdolnego do własnego bytu, raptem okazuje się bardzo nowoczesnym społeczeństwem, bardzo nowoczesnym państwem, które wytrzymało ogromne obciążenia i które wytrzymuje rolę tego bypassu, tego centrum logistycznego. 80% wszystkiego, co zapewnia Ukrainie zdolności do toczenia wojny, przechodzi przez Polskę. Polska była i jest kluczem. Bez naszej woli, bez naszej decyzji, bez naszej sprawczości, bez naszej zdolności organizacyjnej, chęć i wola Stanów Zjednoczonych nic by nie znaczyły. To na nas w którymś momencie spoczęły losy Europy. I nie na gadaniu, ale na pragmatyce, na zdolności do realizacji czegoś, co jest naszą cechą normalną i oczywistą. Wybitne zdolności organizacyjne, sprawczość. To wszystko, co nam było wmawiane, okazało się mitem, okazało się zwykłą projekcją propagandową tworzoną właśnie przez Prusaków czy przez Rosję. Trójmorze jest tak niezwykłym projektem, bo ono demistyfikuje owo historyczne oszustwo i pokazuje, jaki potencjał jest organizacyjny, sprawczość, jak ten region jest dynamiczny. My decydujemy o istnieniu motoru gospodarczego całej Europy. To, co się dzieje tutaj, przekłada się na sprawczość i na możliwości działania gospodarki niemieckiej. Nie odwrotnie. Tutaj decydują się losy gospodarcze, ale także wizja i przyszłość Europy. I co ważne, to ten właśnie obszar wykreował bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa dla Europy w sytuacji, w której Niemcy umyli ręce. Niemcy uciekli od odpowiedzialności za to, co zbudowali. A zbudowali Nord Stream 1, Nord Stream 2. To był porażający projekt zniszczenia, czyli właśnie skolonizowania Europy Środkowej, zniszczenia tej przestrzeni. Pod płaszczykiem, że oto buduje się niemiecką Europę, to znaczy Unię Europejską, w której Niemcy będą dominowali. Raptem się okazało, nie jest potrzebny wcale przewodnik niemiecki, bo Niemcy zrezygnowali z tej roli. Powiedzieli nie, poczekajmy, zobaczmy, co się będzie działo. I w tym kluczowym momencie polska dyplomacja i polskie społeczeństwo pokazały nieprawdopodobny potencjał. Jak jeździmy dzisiaj po Europie, to co widzimy? Dynamicznie rozwijającą się Polskę.
I właśnie o ten potencjał chcę zapytać profesora Grzegorza Górskiego. Jaką rolę i siłę sprawczą będzie miała Polska w idei Instytutu Międzymorza? Wiemy doskonale, że to jest pogodzenie wielu interesów, nie tylko tych kulturowych, ale przede wszystkim interesów gospodarczych. Panie profesorze.
No musimy mieć świadomość tego, że funkcjonujemy w tej przestrzeni bardzo zróżnicowanej. To jest cały bagaż różnych historycznych doświadczeń. Można powiedzieć, choćby poczynając od tych relacji polsko-ukraińskich, mają w sobie potencjał zarówno bardzo pozytywny, mogą dawać olbrzymie szanse przy zrozumieniu wzajemnym, co z tego można pozytywnie uzyskać, ale one mogą mieć również charakter wzajemnie niszczycielski i jednocześnie niszczycielski dla całej przestrzeni. Jak spojrzymy na relacje różnych krajów w tej części, no choćby, nie wiem, Węgry, Rumunia, Węgry, Słowacja. W każdej tego typu sytuacji możemy sobie wyobrazić, że obok właśnie tego pozytywnego potencjału, no może być ten charakter niszczycielski. Jaka jest dzisiaj rola Polski? No ona wynika z kilku elementów. My jesteśmy dzisiaj państwem, które w sensie potencjału ekonomicznego i potencjału militarnego, no jest absolutnym liderem. No my jesteśmy w zasadzie numerem jeden w sensie militarnym, także na przykład w stosunku do Niemiec już dzisiaj można powiedzieć, że jesteśmy państwem o realnie przynajmniej porównywalnym, jeśli nie większym potencjale. Po drugie, no można powiedzieć, mamy niezmiernie ważny element, który przemawia i tworzy naszą sytuację jako w tej chwili wyjątkową, no to jest to, że mamy pewien rodzaj uprzywilejowanych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, które, czy to się komuś podoba, czy nie, no są dzisiaj ciągle głównym rozgrywającym w Europie i póki będzie potrzeba utrzymywania tej wojny na Ukrainie, to tak długo Stany Zjednoczone będą tę rolę bezwzględnie egzekwować. Ta nasza rola w pewnym sensie przywódcza nie jest dzisiaj no, jakoś specjalnie kontestowana. Ten skok gospodarczy niewątpliwy, który dokonaliśmy w ciągu ostatnich 8 lat, on też już jest dzisiaj bardzo istotny, bo jak wyglądają relacje Czech, Słowacji czy Węgier z Niemcami, to jeśli spojrzymy, jak wyglądają ich relacje gospodarcze z Polską, to już też nie jest tak, że my jesteśmy w stosunku do Niemiec jakimś tam bardzo drożędnym partnerem dla tych krajów. Wręcz przeciwnie, można powiedzieć, że my jesteśmy czynnikiem bardzo, bardzo istotnym i też w znacznym stopniu warunkującym to, jak systemy ekonomiczne tych krajów funkcjonują. Jesteśmy też krajem bardzo atrakcyjnym z uwagi na dziedzictwo kulturowe, na to, że no, zdołaliśmy się stanowczo obronić i także dać im szansę na obronienie się przed tymi wszystkimi głupotami płynącymi z Brukseli, z Berlina. Jest tu szereg tych czynników, które powodują, że my w sposób naturalny tym liderem po prostu jesteśmy. Podstawowy problem jest taki, czy my już dorośliśmy do roli lidera, czy my mamy wystarczający poziom zrozumienia tego, na czym ten leadership polega, jak on powinien być kształtowany, jak my powinniśmy to realizować. Tu jest pewien problem, no choćby wskażę na to, że nie prowadzimy żadnej polityki niestety i nie potrafimy tego jak dotąd robić, ażeby sobie w tych krajach budować stabilne ośrodki, także włączając w to formacje polityczne, które byłyby po prostu otwarcie propolskie.
Kolejne pytanie w nawiązaniu do wypowiedzi profesora Grzegorza Górskiego. Do profesora Zbigniewa Krysiaka, no właśnie jak budować tą ideę społeczną przede wszystkim, bo tutaj profesor Górski mówił o płaszczyźnie też politycznej, ale jak przekonywać różne narody skupione w idei Międzymorza? Panie profesorze.
Solidaryzm społeczno-gospodarczy w Polsce działa od 8 lat, daje efekty i taką koncepcję trzeba właśnie wdrażać. To co to oznacza? To oznacza, że niewidzialna ręka rynku nie działa w każdej sytuacji. Zawodzą mechanizmy rynkowe i trzeba jej pomagać. I właśnie taką koncepcję tu w Międzymorzu trzeba zastosować. Wchodzenie do Unii spowodowało bilateralne układy gospodarcze między poszczególnymi krajami, a Niemcami, Francją czy Holandią. Dzisiaj już na około chyba 900 miliardów importu, jakie Polska posiada, możemy moim zdaniem z powodzeniem około 200 miliardów z tego importu zrezygnować na rzecz stopniowo, ale w stosunkowo szybkim czasie produkcję w kraju albo produkcję kupowaną w krajach Międzymorza. To samo mogą zrobić właśnie ci nasi współczłonkowie tego Międzymorza. Co to oznacza? To oznacza, że w przypadku Polski zostaje rocznie około 200-250 miliardów pieniądza, kapitału tutaj w kraju. Import oznacza wypływ pieniądza. 250 miliardów złotych to jest tyle, ile żeśmy w trakcie pandemii zadedykowali na to, żeby utrzymywać ludzi na pokładzie, w pracy, przedsiębiorstwa. 250 miliardów rocznie. A więc to są potężne kapitały, które pozostają właśnie w kręgu właśnie Międzymorza. I to właśnie miałem na myśli budowanie czy rozwinięcie instytucjonalne, czyli w pewnym sensie taka koordynacja, współpraca na poziomie rządów, które też identyfikują, co na przykład Rumunii mogą produkować dla nas, nie musimy kupować od Niemców, bo jeszcze dwie dekady wcześniej ten poziom technologiczny, umiejętności, jakość i tak dalej, oczywiście była wątpliwa i może siłą rzeczy trzeba było to importować. I dzisiaj to jest właśnie to, jakby można powiedzieć w mojej opinii, konkretne wskazanie na to właśnie jak robić, jak działać, bo ten poziom kapitałów, prawda, jest istotny, żeby można było też uzyskiwać przewagę konkurencyjną, ekonomiczną w stosunku do innych krajów w Europie. Proszę Państwa, w Polsce bardzo silnie rośnie kapitał gospodarstw domowych. Ten taki typu depozyty, pieniądze, znaczy depozyty, obligacje, nieruchomości. Niemcy zaczynają się właśnie tego obawiać. Nasza minimalna płaca do średniej, jako w iloraz, zrównała, jesteśmy w czołówce w Europie. Te czynniki spowodowały, że nasza gospodarka jest w tej chwili bardzo konkurencyjna w stosunku do tych niemieckiej. Za 10 lat dogonimy Hiszpanię, Francję i no trochę później Wielką Brytanię, ale też już przy tych trendach oczywiście za 15 lat Niemcy. I to jest recepta. Solidaryzm społeczno-gospodarczy alokuje równomiernie kapitały i aktywność gospodarczą w różnych regionach, tak jak to w tej chwili w Polsce robimy. Bo właśnie trzeba tworzyć instrumenty i mechanizmy, które będą tak stymulowały rozwój, że on będzie stawał się, uzyskiwał duże przyspieszenie. No proszę Państwa, w przeszłości nikt nie pomyślał inaczej. Jak wprowadzano, zmieniano podatki, to wszyscy uważali, że ta stopa musi równo być zmieniana dla wszystkich. Dzisiaj widzimy, że 9% dla pewnej grupy przedsiębiorstw, prawda, i część zwolniona, prawda, dla młodych są zwolnieni z PIT-u, prawda. Ta zdywersyfikowane działanie na gospodarkę, prawda, tą międzymorską również jest kluczem do sukcesu, bo to jest ciało takie, że jak się przyłoży, prawda, siłę w jednym miejscu, to jest takie niekształtne ciało, to ono się przewróci na którą stronę. Trzeba przykładać różne wektory z różną intensywnością, żeby to się posuwało. W układzie globalnym Międzymorze może być silne w wymianie gospodarczej na przykład z Indiami. To jest perspektywiczny dla nas partner. 110 milionów w Międzymorzu to jest zaledwie niecałe 10% populacji Indii. Ale działania bilateralne, tak, w handlu, w biznesie, poszczególnych krajach z Indiami jest po prostu nieskutecznym, nieefektywnym działaniem. I tu jest właśnie ta konsolidacja z jednej strony właśnie gospodarcza, żeby wyrównać potencjały z zachodem Europy, a z drugiej strony liczyć się właśnie na globie. Unia Europejska, czy właściwie Europejska Wspólnota Gospodarcza w myśleniu Schumana miała prowadzić do konwergencji gospodarczej, potencjałów ekonomicznych. Tak się nie dzieje. Zróżnicowanie to ciągle rośnie. Przy tym modelu gospodarczym Unii Europejskiej niech dojdzie do konwergencji, czyli do potencjałów ekonomicznych. A jeśli nie ma w takim dużym ciele w miarę wyrównanych, niedosłownie potencjałów, wówczas takie ciało, taki obszar gospodarczy nie rozwija się albo po prostu rozwija się mało efektywnie.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Nasza debata powoli dobiega końca. I ostatnie zdanie do prezesa Portu Gdańsk. Jakie w tej chwili, w ostatnich miesiącach, może latach i w kwestii perspektywicznej jest zielone światło dla rozwoju gospodarczego Pomorza w tym kontekście, o którym wcześniej mówiliśmy, czyli rozwijającego się transportu morskiego?
Podstawowym w tej chwili czynnikiem rozwoju zarówno Pomorza, jak i kraju, jak i wpływającym, o czym mówił profesor, na naszych sąsiadów, jest bezpieczeństwo energetyczne, tak? Czyli stajemy się hubem surowcowym, który zapewnia funkcjonowanie i bezpieczeństwo energetyczne całego kraju i funkcjonowania przemysłu. Z kolei widzimy również zwiększony ruch kontenerowy i stajemy się tym regionem, który przejmuje ten ruch kontenerowy od naszych sąsiadów. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że jesteśmy bardziej konkurencyjni, jesteśmy tansi, szybciej zapewniamy dostępność do innych szlaków transportowych. Dlaczego to się wiąże z tak dużym sprzeciwem, tak? Czy to Hamburga, czy to Rotterdamu? Oto jest rywalizacja z sąsiadami, nie tylko o szlaki ekonomiczne, nie tylko o geopolitykę, ale tak naprawdę o pieniądze, koszty, szybkość transportu. Kwestie związane z programowaniem poza niewidzialną ręką rynku jak najbardziej, tak? Bezpieczeństwa energetyczne nie można pozostawić niewidzialnej ręce rynku. Ale te pozostałe kwestie związane z obrotem kontenerami, z drobnicą, z tym wszystkim, o tym niech nie decyduje niewidzialna ręka rynku. I ta niewidzialna ręka rynku pokazuje, że jesteśmy bardzo konkurencyjni i sami ci armatorzy przychodzą do nas rozmawiać o otwarciu kolejnych szlaków żeglugowych, o kolejnych dostawach, o kolejnych inwestycjach w porcie, na Pomorzu, co się będzie przekładało później na kolejne inwestycje, na offshory, na elektrownie atomowe, tak? Tutaj ta rola jest nie do przecenienia.
A ja przypomnę, że dzisiaj w studiu imienia Janusza Hajduna w Radiu Gdańsk rozmawialiśmy o wielkiej idei Międzymorza. Panowie, którzy dzisiaj byli podczas naszej debaty, profesor Piotr Grochmalski z Akademii Sztuki Wojennej, bardzo serdecznie dziękuję, profesor Grzegorz Górski, a także prezes Portu Gdańsk, pan Łukasz Malinowski. Bardzo dziękujemy. I oczywiście z nami pan profesor Zbigniew Krysiak. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję.
Przypomnę, że partnerem strategicznym Instytutu Międzymorza jest Port Gdańsk, który wpisuje się również w rozwój gospodarczy Polski poprzez budowanie relacji biznesowych na osi państw Trójmorza. Dodajmy, że powołano także Radę Programową Instytutu Międzymorza. W jej skład weszli Aleksandra Jankowska, Danuta Jadwiga Białooka-Kostenecka, Wioletta Mackiewicz-Sasiak, a także profesorowie Grzegorz Górski i Piotr Grochmalski oraz dr Adam Chmielecki, Łukasz Malinowski, a także mecenas Marek Stankę. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Tomasz Klinger, kłaniam się. Do usłyszenia.